wkrótce nadszedł sen i zamknął za mną ciężką, ołowianą bramę. Po drugiej stronie snów nie było. Haruki Murakami, Norwegian Wood. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A. Przekład Dorota Marczewska i Anna Zielińska-Eliot. Czyta Marek Walczak. Rozdział pierwszy. Miałem 37 lat. Boeing 747 przebił się przez gęstą pokrywę chmur i podchodził do lądowania na lotnisku w Hamburgu. Zimne listopadowe deszcze zabarwiły ziemię czernią i nadały wszystkiemu, załodze naziemnej w pelerynach przeciwdeszczowych, fladze na przysadzistym budynku lotniska, wielkiej reklamie BMW, melancholijny ton flamandzkiego krajobrazu. O rany, znowu Niemcy. Samolot wylądował. Zgasł napis No Smoking i z głośników pod sufitem zaczęła się sączyć muzyczka. Słodka, orkiestrowa wersja Norwegian Wood Beatlesów. Ta melodia zawsze mnie poruszała, lecz dziś poruszyła mnie znacznie gwałtowniej. Wywołała nieomal wstrząs. Zgiąłem się w pół, objąłem głowę rękami, bojąc się, że za chwilę pęknie i tak nieruchomo siedziałem. Od razu podeszła do mnie niemiecka stewardesa i spytała po angielsku, czy dobrze się czuję. Tak, odpowiedziałem. Tylko trochę zakręciło mi się w głowie. Na pewno? Na pewno, dziękuję. Uśmiechnęła się i odeszła. Z głośników dobiegała teraz piosenka Billy'ego Joela. Wyprostowałem się i wyjrzałem przez okienko na ciemne chmury wiszące nad Morzem Północnym. Zastanawiałem się nad tym, co do tej pory utraciłem, nad straconym czasem, nad ludźmi, którzy umarli albo odeszli, nad myślami, które już nie wrócą. Samolot zatrzymał się. Ludzie zaczęli odpinać pasy, wyjmować bagaże i wierzchnie okrycia ze schowków. Ja przez cały ten czas byłem na łące. Czułem zapach trawy, powiewy wiatru na twarzy, słyszałem śpiew ptaków. Jesień 1969 roku. Wkrótce skończę 20 lat. Stewardesa znowu do mnie podeszła. Usiadła obok i zapytała, czy wszystko w porządku. Czuję się dobrze, dziękuję, odpowiedziałem z uśmiechem. Po prostu jakoś mi smutno.
It's all right now, thank you.
I only felt lonely, you know.
Wiem, o czym pan mówi, powiedziała. Też mi się to czasem zdarza.
Well, I feel the same way, same thing, once in a while. I know what you mean.
Wstała i pięknie się do mnie uśmiechnęła. Życzę miłej wycieczki, do widzenia.
I hope you'll have a nice trip. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Nawet teraz, po upływie 18 lat, wyraźnie pamiętam każdy szczegół tego krajobrazu. Góry, które drobny kilkudniowy deszcz opłukał z letniego kurzu, pokrywała wspaniała ciemna zieleń. Październikowy wiaterek kołysał pędzelkami wysokich traw. Cienkie i długie pasma chmur zdawały się przymarznięte do kopuły błękitu. Niebo wznosiło się wysoko. Od wpatrywania się w nie zaczynały boleć oczy. Podmuch wiatru przeleciał przez łąkę, lekko potargał włosy na oko i zniknął w lesie. Zaszeleściły liście na gałązkach. W oddali zaszczekał pies. Szczekanie było ciche, niewyraźne, jakby docierało zza bramy prowadzącej do innego świata. Poza tym panowała cisza. Żadne dźwięki nie docierały do naszych uszu. Nikogo nie spotkaliśmy. Widzieliśmy jedynie dwa jaskrawo-czerwone ptaki, które jakby czymś przestraszone zerwały się do lotu ze środka łąki i odleciały w stronę lasu. Szliśmy obok siebie, a na oko opowiadała mi o studni. Pamięć to dziwna rzecz. Kiedy tam rzeczywiście byłem, prawie nie zwracałem uwagi na krajobraz. Nie wydawał mi się szczególnie piękny i nie przyszło mi do głowy, że nawet po 18 latach będę go jeszcze tak dokładnie pamiętał. Szczerze mówiąc, wtedy nie obchodziły mnie widoki. Myślałem o sobie, o pięknej dziewczynie idącej obok mnie. Myślałem o nas dwojgu. A potem znowu o sobie samym. Byłem w wieku, kiedy każdy widok, każde uczucie, każda myśl wraca do człowieka jak bumerang. Do tego byłem zakochany. Ta miłość strasznie skomplikowała mi życie. Nie miałem czasu na rozmyślania o krajobrazach.
Teraz jednak właśnie widok łąki powraca we wspomnieniach jako pierwszy. Zapach trawy, lekki chłód wiatru, linia gór, szczekanie psa. To sobie najpierw przypominam, widzę bardzo wyraźnie. Tak wyraźnie, że mam to w zasięgu ręki i wszystkiego mógłbym dotknąć, obwieść palcem kontury. Lecz nie ma tam ludzi, nikogo. Nie ma na oko, nie ma też mnie. Gdzie zniknęliśmy? Dlaczego coś takiego jest możliwe? Gdzie podziało się wszystko, co wtedy wydawało mi się tak ważne? Na oko, ja i mój ówczesny świat. Nie mogę sobie nawet od razu przypomnieć jej twarzy. Pozostało mi jedynie tło, sama sceneria, bez aktorów na pierwszym planie. Oczywiście, jeżeli poświęcę na to trochę czasu, potrafię sobie przypomnieć twarz na oko. Zaczynam składać w całość elementy. Drobna, zimna dłoń, proste włosy, gładkie i piękne, kształtne ucho z maleńkim pieprzykiem tuż poniżej, elegancki płaszcz z wielbłądziej wełny, który nosiła w zimie. Jej zwyczaj patrzenia prosto w oczy, kiedy zadawała pytanie. Czasem drżący głos, jakby wołała ze szczytu wzgórza w wietrzny dzień. I nagle wyłania się jej twarz. Najpierw z profilu, pewnie dlatego, że zawsze chodziliśmy obok siebie, więc najczęściej patrzyłem na nią z boku. Potem na oko odwraca się do mnie, uśmiecha się, lekko przechyla głowę i zaczyna mówić, zaglądając mi w oczy, jakby chciała dostrzec małą rybkę śmigającą w wodzie przy kryształowym źródle. Jednak przywołanie w myślach jej rysów zajmuje dłuższą chwilę. Z biegiem lat ta chwila coraz bardziej się wydłuża. To smutne, lecz prawdziwe. Kiedyś zajmowało mi to 5 sekund, później 10, potem 30, a teraz trwa całą minutę. Czas ten wydłuża się jak cień o zmierzchu. Prawdopodobnie całe wspomnienie wkrótce rozpłynie się w mroku. Tak, moja pamięć niewątpliwie stopniowo oddala się od miejsca, w którym stała na oko. Tak samo jak oddala się od miejsca, w którym stałem dawny ja. I tylko ten widok łąki w październiku powraca ciągle jak symboliczna scena filmowa i uparcie atakuje, uderza w jakąś partię mózgu. Obudź się, zdaje się mówić, jestem tu nadal. Obudź się i zrozum, dlaczego ciągle tu jestem. To nie boli. Nie ma żadnego bólu, tylko głuchy dźwięk rozchodzący się echem po każdym uderzeniu. Ale nawet to zblednie pewnego dnia, tak jak zbladło wszystko inne. Jednakże w samolocie Lufthansa na lotnisku Hamburgu seria uderzeń była dłuższa, a ciosy silniejsze niż zwykle. Obudź się, zrozum. Właśnie dlatego piszę tę książkę. Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zapisać. O czym ona wtedy mówiła? Wiem, o polnej studni. Nie mam pojęcia, czy taka studnia w ogóle kiedykolwiek istniała. Może to był obraz albo symbol żyjący tylko w myślach na oko, jak wszystkie inne myśli, które snuła w tym ponurym okresie. Od kiedy mi o niej opowiedziała, nie potrafiłem już myśleć o tej łące bez studni. Nigdy niewidziana studnia wryła się na stałe w krajobraz i nie dała się od niego oddzielić. Mogę ją opisać w najdrobniejszych szczegółach. Znajduje się dokładnie w miejscu, gdzie kończy się łąka, a zaczyna las. Ciemna dziura w ziemi, szeroka na metr, przemyślnie ukryta wśród traw. Nie otacza jej płot ani nawet kamienny krąg. Po prostu dziura. Wyłożono ją kamieniami. Smagane deszczem i wiatrem dziwnie zbielały, tu i tam popękały, poodpadały. W jakąś szczelinę wśliznęła się mała zielona jaszczurka. Można było pochylić się i zajrzeć do środka, lecz niczego nie dawało się dostrzec. Wiedziałem jednak, że studnia jest przerażająco głęboka. Jej głębokość przekracza ramy wyobraźni. W środku panuje ciemność, w której skondensowano chyba całą ciemność świata. Jest naprawdę, naprawdę głęboka, powiedziała na oko, dobierając starannie słowa. Czasami mówiła w ten sposób, powoli szukając odpowiednich słów. Naprawdę głęboka. Ale nikt nie wie, gdzie jest. Wiadomo tylko, że gdzieś w tej okolicy. Wsunęła ręce w kieszenie tweedowej marynarki. Uśmiechała się, jakby mówiła, to prawda. Wobec tego musi być niewiarygodnie niebezpieczna, odparłem. Jest gdzieś głęboka studnia, ale nikt nie wie gdzie. Jak ktoś do niej wpadnie, to koniec.
Pewnie koniec, a plusk i po wszystkim.
To się w rzeczywistości nie zdarza. Od czasu do czasu się zdarza. Może raz na 2 albo 3 lata ktoś nagle znika, szukają i szukają, lecz nie mogą znaleźć. I wtedy miejscowi ludzie mówią, pewnie wpadł do polnej studni. Niezbyt miła śmierć, powiedziałem.
Nie, to okropna śmierć, odrzekła na oko, strzepując z marynarki źdźbło trawy. Lepiej byłoby chyba złamać kark i od razu umrzeć. Przy braku szczęścia spadłoby się, łamiąc tylko nogi. Krzyczałby człowiek, ile sił w płucach, ale nikt by nie usłyszał, nikt by go nie znalazł. Po ciele pełzałyby stonogi i pająki, dno studni pokrywałyby kości innych nieszczęśników. Byłoby ciemno i wilgotno, a w górze unosiłby się malutki, maluteńki krąg światła, jak zimowy księżyc. Umierałby tam człowiek po troszeczku, zupełnie sam.
Brrr! Na samą myśl cierpnie mi skóra, powiedziałem.
Ktoś powinien tę studnię znaleźć i ogrodzić.
Nikt nie umie jej znaleźć, dlatego nie wolno zbaczać ze ścieżki.
Nie będę zbaczał.
Na oko wyjęła lewą rękę z kieszeni i ścisnęła moją.
Nie martw się, powiedziała. Tobie nic się nie stanie. Możesz tu chodzić ile chcesz, nawet w ciemności po omacku, a i tak nigdy do niej nie wpadniesz. Ja też nie wpadnę, jeżeli będę się ciebie trzymała.
Na pewno nie?
Na pewno.
Dlaczego jesteś taka pewna?
Po prostu wiem, powiedziała, mocniej ściskając mnie za rękę. Po chwili milczenia ciągnęła. Ja się bardzo dobrze znam na takich rzeczach. To nie ma logicznego uzasadnienia, po prostu tak czuję. Na przykład, kiedy tak jak teraz mocno się ciebie trzymam, nie boję się ani trochę. Nic złego.